Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem porozmawiam o wyborach, ale z historycznego punktu widzenia. Uwikłani w przeszłość to tytuł najnowszej książki znakomitego poznańskiego historyka profesora Waldemara Łazugi. O tej publikacji także dziś w programie. Będzie też mowa o Mikołaju Koperniku, a to w związku z tym, że trwa rok tego znakomitego astronoma. A także opowiemy o królu Stanisławie Leszczyńskim w kontekście konferencji, która odbyła się w tym tygodniu. A za chwilę po piosence wrócimy do bardzo ważnego tematu. Nasza reporterka wybrała się do Paryża i uczestniczyła w ostatniej drodze patrioty Stefana Scholz-Rogozińskiego. Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski. Zaczynamy, jak zawsze, od utworu z dawnych lat.
Słuchacie historii żywej.
Zaczynamy od bardzo ważnego tematu. To bez wątpienia historyczne wydarzenie, w którym uczestniczyło nasze radio. W Paryżu pożegnano szczątki kaliskiego podróżnika i patrioty Stefana Scholz-Rogozińskiego. Trumna z prochami polskiego bohatera została przetransportowana wojskową kasą do Polski. Uroczystości pożegnalne odbyły się na dziedzińcu polskiej ambasady w Paryżu. Na miejscu była Danuta Synkiewicz.
Stefanie, żegnaj, wielki patrioto. Twoje dziedzictwo żyje wśród nas.
Nie rzuci ziemi skąd nasz ród, nie dawie poprzeć mowy. Polski my naród, polski ród, królewski szczep piastowy.
To wiel-
wielka postać jeszcze niedostatecznie znana w naszej polskiej świadomości.
Pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak.
Mamy naprawdę młodego polskiego bohatera, który w XIX wieku miał ogromny wkład w poznawanie Afryki, w światową afrykanistykę, a jednocześnie był żarliwym polskim patriotą. Wszystkie swoje sukcesy, jakie osiągał na polu naukowym, przekładał na okazję do mówienia o konieczności odzyskania niepodległości Polski. Czy na swoim statku, czy w swoim afrykańskim obozie zawsze wciągał biało-czerwoną flagę i z każdym swoim wpływowym rozmówcą rozmawiał o Polsce i o tym, że Polacy cały czas walczą o swoją niepodległość.
Zależało nam na sprowadzeniu Stefana Szolca-Rogozińskiego i szczątków doczesnych do Polski, dlatego że on swojego grobu nie miał.
Pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw ochrony miejsc pamięci Wojciech Labuda.
Jego grób po pierwsze przez 120 lat był zapomniany. W końcu, kiedy go odkryto w roku 2013, 5 lat później grób jest likwidowany. Szczątki Stefana Szolca-Rogozińskiego trafiają do zbiorowego grobu, do ossarium i nie miał on swojego wiecznego miejsca spoczynku. A tak zasłużona postać, która całe swoje życie chciała dokonywać nowych odkryć dla Polski, która wybrała polskość, chociaż nie musiała, bo pochodziła z dwunarodowościowej rodziny polsko-niemieckiej. Postać, dzięki której polskie muzea etnograficzne posiadają bogate zbiory, nie miała swojego grobu. No, wydaje się, że tak powiem, że to jest sytuacja, w której państwo polskie musiało zadziałać i ja cieszę się, że było to możliwe dzięki temu, że pan premier Mateusz Morawiecki tego typu działania od 2 lat wspiera. Tu też wielka zasługa społeczników, wielka zasługa pracy też i ambasady, i wielu osób, że to mogło dojść do skutku.
Czy nie jest to esencja naszej też ludzkiej podróży? Wyruszenie w nieznane, podejmowanie ryzyka, a przede wszystkim wierzenie w siebie i w to, że nawet w tych najciemniejszych chwilach jest światło. Stefan był takim też światłem, choć jego życie nie zawsze może było tak proste. Jego życie czasami miało kręte ścieżki, ale on był też człowiekiem silnym, mądrym. Jak wiemy, pochodził z Kaliszy, miasta o bogatej historii i kulturze. I ta kaliska tożsamość też myślę, że kształtowała jego charakter. Dodawała mu sił w dążeniu do realizacji marzeń. To właśnie też tam, w Kaliszu, kształtowała się jego miłość do Polski, który był bardzo oddany.
Bogna Goździelewska, komendantka szczepu Oskoła. Myślę, że ta wizyta jest dla mnie czymś wyjątkowym na pewno, bo drużyna, która jest jedną częścią mojego szczepu, działa w ponad 40 lat. Wiele pokoleń uczyło się na temat Stefana Szolca-Rogozińskiego. Dla wielu osób był wzorem. Myślę, że dla mnie same jest to doskonały taki moment, że jako jedyna z tej mojej drużyny mogę tutaj być i być tak blisko tak ważnego wydarzenia dla mojej drużyny, dla 62. Kaliskiej Drużyny Harcerzy Starszych Brzoza i Stefana Szolca-Rogozińskiego. Stefan Szolca-Rogoziński jest dla wszystkich harcerzy takim przykładem spełnienia marzeń, dążenia do jakichś celów, które sobie postawili i zawsze tego uczymy tych młodych.
I to, że jego prochy dziś sprowadzane są do Polski, to jest historyczny moment?
Myślę, że szczególnie dla naszej drużyny historyczny. To jest niesamowite, że ja tutaj mogę być i po prostu być blisko, najbliżej chyba z wszystkich tak brzozaków, czyli wszystkich osób, które należą do tej drużyny, dawać świadectwo tego, że on jest fajnym przykładem, dobrym przykładem dla młodzieży, ale i dla dorosłych.
Jego zaangażowanie w sprawy Polski, a też w szczególności miłość do rodzinnych stron, były czymś więcej niż tylko słowami. To były czyny, które myślę miały realny wpływ też na nasz naród. Pokazał, że nie tylko inne kraje mogą dokonywać wielkich rzeczy, ale on pochodzący z Polski, z Kalisza, patriota, także dokonał wielu przecież odkryć. Chociaż dzisiaj żegnamy się tutaj w Paryżu i przenosimy jego szczątki, jego ciało do naszego kraju, to chcemy też dziękować za jego życie.
Paweł Linka. Jesteśmy w ósmej linii, to nie jest takie bliskie bardzo pokrewieństwo. Jakby dziadek Stefana Szolca Rogozińskiego był naszym wspólnym krewnym.
Jan Linke. To jest w ogóle dla nas bardzo wzruszająca historia rodzinna, bo my tak naprawdę, mając świadomość życia Szolca Rogozińskiego, bo rzeczywiście cała nasza rodzina, nasi rodzice i w górę pochodzą z Kalisza, dowiedzieliśmy się o tym raptem parę miesięcy temu, może rok temu, o tym pokrewieństwie, mimo że żeśmy śledzili tą historię. Mój ojciec był pasjonatą w ogóle Kalisza, topografii Kalisza i bardzo się też tym wzruszył, tym wydarzeniem.
Szukano jakby rodziny Stefana Szolca Rogozińskiego, żeby w ogóle móc przeprowadzić procedurę jego podjęcia szczątków. Jakby prawo w Paryżu, prawo we Francji mówi, że rodzina musi wyrazić zgodę na to, żeby podjąć takie te szczątki. W związku z tym tutaj była ciężka praca naukowców, żeby znaleźć tą rodzinę i w pewnym momencie natrafili na osobę mojego ojca, który też się bardzo zaangażował. Akurat tutaj dzisiaj niestety nie mógł przybyć razem z nami. Ojciec też był w Kaliszu u pastora, który też dzisiaj uświetnił naszą uroczystość. To jest duża jego zasługa też, że to rzeczywiście mogło się tutaj wszystko dzisiaj zadziać.
Ojciec bardzo się zawsze pasjonował naszym drzewem genealogicznym i on je bardzo już rozbudował do XVIII wieku i akurat na tą gałąź nie trafił, badając to drzewo, więc to jest bardzo, bardzo ciekawa historia.
Łaskawy i miłosierny Bóg, który błogosławił wejście Twoje, niech pobłogosławi i wyjście Twoje odtąd aż na wieki. Amen.
Historia żywa.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Za tydzień wybory. A my już dziś wracamy do wyborów, ale tych sprzed lat.
Przede wszystkim trzeba by odwołać się do tej Rzeczpospolitej po odzyskaniu niepodległości z ostatniego stulecia. Przed wybuchem wojny odbyło się 6 wyborów parlamentarnych i w zasadzie wszystkie w jakimś sensie były ważne. Te pierwsze to wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1919 roku. Niezwykle skomplikowane wybory, które zostały wygrane przez Związek Ludowo-Narodowy, skomplikowane ze względu na zasady, jakimi się wówczas kierowano. Kilkakrotnie zmieniano ordynacje wyborcze i same wybory też odbywały się przez dość długi czas. To było wszystko wynikiem właśnie tego, że Polska się odradzała, że jeszcze nie były do końca ustalone granice państwa polskiego i stąd to zamieszanie. Też wówczas funkcjonowała taka zasada, że do parlamentu wchodzili ci wszyscy, którzy posiadali mandat parlamentarny, czy to w zaborze pruskim, czy w austriackim. Co ciekawe, na przykład w jednym okręgu wyborczym znalazły się takie powiaty jak Opole, Nysa, Gdańsk, Olsztyn, Bytom i Złotów. Złotów, który dzisiaj jest częścią Wielkopolski, które przecież nie znalazły się w granicach odradzającego się państwa polskiego. Te pierwsze wybory do Sejmu Ustawodawczego to był początek współczesnego parlamentaryzmu. No i kolejne wybory parlamentarne z 1922 roku, które no, spowodowały dość mocne rozproszenie partii, które brały w nich udział i które też spowodowały pewien zamęt polityczny, który został wykorzystany przez Józefa Piłsudskiego do przeprowadzenia zbrojnego zamachu stanu w maju 1926 roku. Kolejne wybory parlamentarne w dwudziestoleciu odbywały się już pod dyktando władz, więc trudno powiedzieć, władz sanacyjnych, czy one miały do końca coś wspólnego z demokracją, ale tak wyglądał parlamentaryzm II Rzeczpospolitej. Ostatnie wybory do Sejmu piątej kadencji odbyły się na rok przed przed wybuchem wojny, a więc w 1938 roku. No i później mamy okres PRL-u.
No i chyba należy odnotować słynne, owiane złą sławą referendum 3 razy tak z połowy lat 40.
30 czerwca 1946 roku odbyło się tak zwane referendum ludowe. Rząd, który był wówczas zdominowany przez komunistów, zadał pytania dotyczące zniesienia Senatu, przeprowadzenia reformy rolnej i utrwalenia polskiej granicy zachodniej. Komuniści agitowali za tym, żeby głosować właśnie 3 razy za tak, ale paradoksalnie to referendum miało nie tyle pokazać poparcie dla komunistycznej władzy, co rzeczywiste poparcie dla PSL-u Mikołajczyka. Do udziału w referendum rzeczywiście nawoływały różne strony politycznego sporu, także ci, którzy pozostawali w podziemiu, a więc którzy prowadzili działania zbrojne przeciwko komunistom, chociażby Narodowe Siły Zbrojne czy Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Każde z nich nawoływało do innego sposobu głosowania. Tak jak mówiłem, komuniści 3 razy tak, PSL 2 razy tak, 1 raz nie. Nie był za zniesieniem Senatu. Opozycja i podziemie niepodległościowe, żeby właśnie odróżnić się od komunistów, nawoływania do głosowania na nie, na jedno albo 2 pytania, bądź nawet na wszystkie 3 pytania. Oczywiście to referendum zostało przez komunistów sfałszowane. Rzeczywiste nastroje społeczne nie odzwierciedlały tego wyniku, który oficjalnie został przez władzę podany. Na pierwsze pytanie tak miało odpowiedzieć 68% uczestników, na drugie 77%, a trzecie aż 91%. Chodziło tu o granicę zachodnią. Natomiast dzisiejsze ustalenia historyków oscylują raczej wokół tego, że 3 razy tak, a więc tak jak zachęcały władze, odpowiedziało nie więcej niż 27% głosujących. To wówczas właśnie pojawił się chociażby taki dowcip. Wybory to taka szkatułka, wchodzi Mikołajczyk, wychodzi Gomułka. A więc pojawiały się również takie żarty, chociaż żarty przez łzy, bo było rzeczywiście widać, że komuniści chcą zagarnąć całkowicie Polskę i że podobne fałszerstwa będą odbywały się w kolejnych wyborach. I tak rzeczywiście było. To nigdy w okresie do 1989 roku nie były wolne wybory. Nawet te w 1989 roku, które z sentymentem wspominamy, czerwcowe wybory, podczas których do Sejmu weszli przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego Solidarność, no ale one były koncesjonowane. Tam dla nich było przeznaczona tylko część mandatów. Wolne wybory były tylko do Senatu i tutaj rzeczywiście 99 na 100 mandatów zdobyła strona solidarnościowa. A więc pierwsze wolne wybory po zakończeniu wojny, to jest rok 1991. Jest to najciekawsze, że Polska, która rozpoczęła przemiany ustrojowe w całej Europie Środkowo-Wschodniej, jeśli chodzi o pierwsze wolne wybory, no z tych wszystkich byłych państw komunistycznych jako ostatni je przeprowadziliśmy. wyprzedzili nas wszyscy. Większość takich wyborów odbyła się w 1990 roku, a w marcu, zdaje się, 1991 roku w Albanii i dopiero później 27 października 1991 roku w Polsce. I znowu te wybory były wolne, ale spowodowały niesamowite rozdrobnienie partii parlamentarnych, co oczywiście przeszkadzało w prowadzeniu bardzo skutecznej polityki. A jeśli chodzi o referenda, bo też będziemy mieli okazję wziąć udział w referendum. Dla mnie takim pamiętnym referendum było referendum dotyczące budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu. To było pierwsze referendum zorganizowane siłami społecznymi, też w takim ciekawym momencie. Ono się odbyło w maju 1990 roku razem z wyborami samorządowymi. No, ja wówczas działałem jeszcze w Federacji Młodzieży Walczącej, która wraz z innymi opozycyjnymi organizacjami była jednym z inicjatorów tego referendum. Chodziło o to, żeby przestać budować elektrownię atomową w Żarnowcu, która miała być budowana według planów takich samych jak elektrownia jądrowa w Czarnobylu, w której doszło w połowie lat 80. do tragicznej w skutkach awarii. A poza tym całe Trójmiasto mówiło o tym, że przy budowie elektrowni, przy okazji budowy elektrowni powstało jeszcze osiedle domków decydentów, którzy wykorzystywali beton właśnie, który miał być przeznaczony na elektrownię do budowy swoich domów, więc atmosfera bardzo napięta, bo trzeba pamiętać, że wówczas rządził już Tadeusza Mazowieckiego, który był uznawany za przedstawicieli dawnej opozycji. Rząd, który też jakoś nie umiał do końca wówczas zadeklarować się i podjąć odpowiednich decyzji. Oczywiście to referendum zakończyło się wielkim, przytłaczającym zwycięstwem przeciwników budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu.
Słuchacie programu Historia Żywa.
A za chwilę o wyborach i prawach kobiet porozmawiają Mikołaj Klorek i Adam Sołtysiak. Najpierw jednak gramy.
Ja
kontekście wyborów, o wyborach kobiet, ale nie tylko w kwestii głosowania, ale też ich działalności w dwudziestoleciu międzywojennym. Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek.
Wiemy, że w II Rzeczpospolitej kobiety już w 1918 roku otrzymały prawa wyborcze jako jedne z pierwszych pań w Europie.
Tak, pamiętajmy, że społeczeństwo pań, społeczeństwo kobiet nie zaktywizowało się w momencie rozpoczęcia walki o niepodległość, tylko tak naprawdę były jednym z czynników sprawczych tego, bo pamiętajmy, że oprócz działań społecznych w czasie I wojny światowej, dbania o rodziny żołnierzy Polaków, którzy byli wcielani do trzech armii zaborczych, to także aktywizowały się jako Polonia i we Francji, i w Stanach Zjednoczonych, gdzie panie odgrywały jedną z głównych rol w komitetach właśnie pod przewodnictwem między innymi Helany Paderewskiej, która zrzeszała te panie i to powodowało, że ta praca pań, ta praca taka społeczna była bardzo widoczna i przekładała się na ten sukces nie tylko militarny, jako wsparcie panów walczących na frontach I wojny światowej, ale także jako to wsparcie tych działań społecznych, a pamiętajmy, że lwia część pań także brała udział w działaniach, chociażby w Legionach, w Polskiej Organizacji Wojskowej, gdzie pani wywiadowczynie odegrały bardzo ważną rolę jako właśnie wywiadowczyni, jako kurierki, przenosząc uzbrojenie, czy już u zarania walk o niepodległość we Lwowie w 1918-19 roku, formując pierwsze typowo kobiece oddziały, czyli Ochotniczą Legię Kobiet, czy w czasie Powstania Wielkopolskiego, gdzie panie troszeczkę w cieniu, nie na pierwszej linii, ale to całe zaplecze dla walczących powstańców wielkopolskich, później wojsk wielkopolskich, stanowiły i wspierały panów, nawet jak już panowie tu z Wielkopolski, wojska wielkopolskie walczyły na wschodzie, to już także okazywały to wsparcie. I nie można mówić o walkach o granice bez przytaczania historii pań, nie tylko tych militarnych, ale też przede wszystkim tych społecznych.
Historia żywa.
Zakończenie walk o niepodległość. Panie zostają zdemobilizowane, ale to nie oznacza, że wycofują się z życia wojskowego, społecznego czy politycznego. Wręcz przeciwnie.
No absolutnie nie. Pamiętajmy, że do pierwszych wyborów parlamentarnych panie startują, dostają się. Mamy liczne grono parlamentarzystek, które nie tylko walczą i nie tylko dają się poznać jako ambitne i bardzo aktywne posłanki, które także walczą też o te prawa kobiet czy sprawę kobiet. Część militarna pań po demobilizacji i rozwiązaniu Ochotniczej Legii Kobiet nie daje za wygraną. Ta demobilizacja jest podyktowana głównie sprawami finansowymi państwa i demobilizacją w ogóle Wojska Polskiego po zwycięskiej wojnie 1920 roku i rozpoczynają działania i militarne, jak w różnych organizacjach paramilitarnych, ale także jako Liga Kobiet społecznie się udzielają praktycznie we wszystkich dziedzinach życia, łamią stereotypy bardzo często.
W 1928 roku powstaje Organizacja Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju. To późniejsza Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Jaki był udział pań w wojnie w 1939 roku?
Pamiętajmy, że ten aspekt militarny wśród pań po roku 1920 był bardzo żywy. Po demobilizacji Ochotniczej Legii Kobiet, która w swoim szczytowym okresie miała 4 bataliony, Legię Lwowską, Wileńską, Warszawską i Poznańską. Batalion był także stworzony jeszcze w Krakowie, więc siła pań tutaj w tej służbie pomocniczej wojskowej była znaczna i tutaj absolutnie nikt nie przewidywał jakiegoś takiego końca demobilizacji całej organizacji. Niestety tak nastąpiło, ale panie nie poddają się. Wszystkie przedwojenne przed pierwszowojenne działaczki i te, które działały w Legionach i Ochotniczej Legii Kobiet, tworzą właśnie organizację kobietom o charakterze militarnym, która ma za zadanie szkolić panie i przygotowywać do potencjalnego konfliktu, ale nie tylko w sferze tej czysto militarnej, czyli służbie, nie wiem, strzeleckiej, łączności czy administracyjnej, ale także takie przygotowania społeczeństwa do wojny. I właśnie te działania Organizacji Kobiet do Obrony Kraju, a późniejszej Przysposobienia Wojskowego Kobiet, ich liczne kursy. Pamiętajmy, że ta organizacja miała wyłączność na realizację kursów przysposobienia wojskowego w szkołach dla pań. W 1928 roku powstaje Urząd Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego, który to koordynuje i właśnie z jego ramienia to późniejsza Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet, właśnie te wszystkie organizacje kobiece, takie jak chociażby referat kobiecy w harcerstwie, w Związku Strzeleckim, w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół, czy wielu, wielu innych organizacjach, właśnie koryduje te działania i ujednolica te działania wychowania militarnego, a w zasadzie przysposobienia wojskowego. To powoduje, że w momencie wybuchu w 1939 walk Organizacja Kobiet do Obrony Kraju i Przysposobienia Wojskowe Kobiet jest gotowe do mobilizacji i stworzenia tego, co stworzyły w 1919-20 roku, czyli tych sił pomocniczych dla wojska. Tempo ekspresowe kampanii polskiej 1939 roku nie sprzyja temu. Jedynie we Lwowie znów próbuje się stworzyć batalion kobiecy, który właśnie jest stworzony z instruktorek i działaczek Przysposobienia Wojskowego Kobiet, ale już na linii frontu nie odegrał ważnej rzeczy, ale ta rzesza prawie 400 tysięcy pań przeszkolonych na kursach, kilkaset instruktorek, to jest, szanowni państwo, podwalina kobiecej Armii Krajowej. Te kadry Armii Krajowej były nasycone paniami wyszkolonymi, przeszkolonymi i przygotowanymi do może nie konkretnych działań konspiracyjnych, ale mających podstawowe przeszkolenie. I to zaowocowało tym, że panie w Armii Krajowej miały tak wiele do powiedzenia.
Historia żywa.
Za chwilę odwiedzimy Rydzynę, najpierw jednak utwór z dawnych lat.
Będziesz zbierać kwiaty, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały skrzypce lipowe, będą śpiewały jarzębinowe drzewa, liście, ptaki wszystkie. Będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać, słońce z pomarańczy w twoje dłonie składać. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały nocą sierpniową wiatry strojone barwą słońca. Będą śpiewały, śpiewały bez końca. Będziesz miała imię jak wiosenna róża. Będziesz miała miłość jak jesienna burza. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią.
Słuchacie programu Historia Żywa.
W Wielkopolskiej Rydzynie naukowcy dyskutowali o myśli politycznej króla Stanisława Leszczyńskiego w jego rodowej siedzibie. Chodziło o to, żeby przywrócić pamięć o tym władcy. Na miejscu był Jacek Marciniak.
Panie profesorze, dlaczego mówi się, że Stanisław Leszczyński był królem malowanym, postacią kontrowersyjną?
Przede wszystkim tutaj chodzi o to, że jego życiorys można generalnie podzielić na dwa okresy.
Profesor Robert Kołodziej.
Dwa razy był królem, więc to jest ten pierwszy okres, kiedy mamy Wielką Wojnę Północną, kiedy on świadomie w jakiś tam sposób jednak decyduje się na przyjęcie korony, chociaż zdaje sobie sprawę z bezprawności tych działań. Staje się takim szwedzkim, właściwie pewnego rodzaju namiestnikiem kraju, kontrolowanym przez Szwedów zupełnie. I ten drugi okres, okres późniejszy po tej tułaczce po Europie, kiedy on rzeczywiście wraca do kraju i 30 lat później zostaje przez szlacheckie masy wybrany królem. Także wtedy jest już zupełnie innym człowiekiem. On nabrał dojrzałości, takiej ogłady rzeczywiście międzynarodowej. Dzięki temu też na pewno ten drugi okres wypada in plus.
Historycy cały czas wypominają mu ten pierwszy okres, prawda?
Wszedł w rolę, którą mu Szwedzi powierzyli i zrobił to raczej świadomie. Był zbyt inteligentny, żeby nie zdawać sobie sprawy z tego, że postępuje wbrew prawu szlacheckiemu i nawet Konfederacja Warszawska, którego w zasadzie w jakiś sposób do tej władzy wyniosła, razem ze Szwedami oczywiście, i przywódcy Konfederacji Warszawskiej na czele z Piotrem Broniszem, no, byli ciężko urażeni na Leszczyńskiego, że on zgodził się na bezprawną elekcję, bezprawną koronację, kiedy był już król. Elekcja tego typu dla każdego szlachcica była ciężkim naruszeniem prawa, była obrazą ustroju Rzeczpospolitej. Także tutaj Leszczyński musiał sobie z tego zdawać sprawę. Chyba ambicje kierowały nim, że zdecydował się wejść w tę rolę i odgrywać rolę szwedzkiej marionetki de facto.
To jest taka duża rysa na jego życiorysie.
W pewnym sensie tak, ale z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Te jego ambicje udało się przekuć w realne sukcesy, to znaczy wszedł do grona głów koronowanych, czego niewielu szlachciców dostąpiło. I nadarzyła się okazja, wykorzystał ją. To pokazuje, że był sprawnym, wytrawnym politykiem. To się mu okazało opłaciło i jemu, i jego rodzinie. Wszedł do grona głów koronowanych, to była zupełnie inna liga. Przestał być szlachcicem, stał się monarchą.
Ceni pan sobie myśl filozoficzną, polityczną króla Stanisława Leszczyńskiego?
Z punktu widzenia dziedziny, którą się zajmuje, czyli filozofii prawa, jest to osoba, która w obszarze tego wymiaru międzynarodowego, prawa międzynarodowego, miała tak istotny wkład, który można powiedzieć stawia go w roli takich pierwszorzędnych myślicieli europejskich.
Profesor Karol Dobrzyniecki.
Refleksja króla Leszczyńskiego odnosząca się do idei wiecznego pokoju znalazła przełożenie w prawie międzynarodowym, w rozwoju doktryny, stosunków międzynarodowych, ale pokoju opartego na pewnych racjonalnych założeniach, na przykład takiego, który dzisiaj się przejawia w tym, że ci, którzy ten pokój naruszają, ci, którzy prowokują wojny napastnicze, muszą liczyć się z tym, że będą ponosili odpowiedzialność prawną. Także ten zaczyn właśnie racjonalności w myśleniu o ładzie międzynarodowym jest na pewno też dużym osiągnięciem Stanisława Leszczyńskiego.
Można powiedzieć, że król był prekursorem Ligi Narodów Unii Europejskiej?
Wielu autorów skłania się do tego przekonania, że był jednym z inicjatorów tego pewnego całego ciągu myślowego, który doprowadził do tego, że po I wojnie światowej powstała Liga Narodów. I ja się z tym stwierdzeniem zgadzam.
Unia Europejska to już za daleko, prawda?
Na pewno pewne elementy, które pojawiają się w myśli właśnie króla, egzystencji narodów Europy, oparciu o porozumienia, o pewne pokojowe właśnie bytowanie, w oparciu o realizację wspólnych celów także gospodarczych, znalazły się też u podstaw myśli o powołaniu Unii Europejskiej po II wojnie światowej.
Panie konsulu, prawdą jest, że król Stanisław jest bardziej doceniany we Francji niż w Polsce. Nad czym ubolewam?
Ja też ubolewam, ale wydaje mi się, że ma pan rację, mówiąc, że postać króla Stanisława Leszczyńskiego jest bardziej doceniana i znana.
Czesław Bartela, konsul honorowy w Nancy.
Lotaryngii i we Francji niż w Polsce.
Za co Francuzi cenią monarchę?
Oni go cenią za to, że przyniósł ogromne, piękne światło do Lotaryngii, że Lotaryngia rozbłysła na horyzoncie tamtej Europy, Europy w XVIII wieku. Trzeba podkreślić, że jego myśl przewodnia dotycząca i humanitaryzmu, i pomocy dla osób z niepełnosprawnościami, pomocy dla biednych, jest po prostu czymś tak niespotykanym, o którym mało wiemy. Proszę sobie wyobrazić, w połowie XVIII wieku on tworzy straże pożarne, ubezpieczalnie, otworzy doradztwo dla handlowców, tworzy domy dla sierot, co jest po prostu na tamte czasy niebywałym.
Wizjoner, prekursor.
Tak, prekursor, do tego wielki architekt, wielki znawca sztuki. Sam malował zresztą, pisał. pisał wspaniałe zdania i jednym najciekawszym zdaniem, które takie ciągle jest powtarzane i można zobaczyć wchodząc do Urzędu Miasta w Nancy, to są słowa Leszczyńskiego. Największym szczęściem człowieka jest uszczęśliwić drugiego. Stanisław Leszczyński.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Mikołaj Kopernik został przez Senat ustanowiony patronem 2023 roku. W Historii Żywej przybliżymy Państwu postać wybitnego astronoma, matematyka i lekarza. O najważniejszych odkryciach, o krytyce jego dokonań, a także o tym, dlaczego powiela się kłamstwo, że Kopernik był Niemcem. Kacper Witt rozmawiał o tym wszystkim z Robertem Szajem, prezesem Fundacji Nikolaus Kopernikus.
Przez prawie 2000 lat to niebo było traktowane jako jedna sfera, która obracała się i na tej sferze były, można było powiedzieć, przyczepione obiekty. Tymi obiektami były oczywiście gwiazdy, kilka tysięcy gwiazd. No i były takie obiekty, które budziły zdumienie, wśród jednych zachwyt, wśród innych przerażenia, a wśród jeszcze innych chęć zgłębienia tego, mianowicie te obiekty, które dzisiaj znamy jako planety. Ptolemeusz, starożytny astronom, stworzył system, według którego to Ziemia znajdowała się w środku całego tego wszechświata ówczesnego, a dookoła na tej sferze, dookoła Ziemi, krążyły planety, a poza planetami znajdowała się już ta ostateczna sfera gwiazd stałych, niezmiennych. Ta teoria przetrwała. Budziło to zdumienie wśród tych, którzy prowadzili obserwacje, eksperymenty, ale w średniowieczu nauka odeszła od eksperymentów, tylko skupiała się na tym, co napisali starożytni. No to był taki renesans tej myśli starożytnej. I nikt poza Kopernikiem i poza jego nauczycielem Navarrą w Bolonii, kiedy prowadził pierwsze obserwacje, nie zwrócili uwagi nawet na to, że teoria ruchu Księżyca, która została opisana przez Ptolemeusza 1500 lat wcześniej, nie zgadza się z tym, co obserwujemy, bo według tej teorii Księżyc znajdował się też właśnie na sferze wokół Ziemi. On też powinien zachowywać się inaczej niż obserwowano.
W końcu pojawia się jego dzieło o obrotach sfer niebieskich.
To dzieło zupełnie inny tytuł ma. Kopernik nie napisał dzieła o obrotach sfer niebieskich. To nie jest dzieło Kopernika, tak nie zatytułował. Kopernik swoje dzieło zatytułował De Revolutionibus. Rewolucja, przewrót. Natomiast ze względu na to, że luteranie, którzy drukowali, ostatecznie wydrukowali Księgę Kopernika, byli wielkimi wrogami teorii Kopernika. Sam Luter na swoich spotkaniach Kopernika nazywał głupcem. Drukarze, żeby złagodzić rewolucyjny wymiar tej księgi, a także żeby ona była akceptowana w świecie luterańskim, bo wówczas obrotem książkami zajmowali się przede wszystkim właśnie luteranie. Zmienili tytuł księgi Kopernika z De Revolutionibus na Orbium Celestium, dodając te sfery niebieskie, przeciwko którym przecież Kopernik protestował. Planety nie krążyły po żadnych sferach, tylko po orbitach. Właśnie to była rewolucja.
Czy też w tym świecie naukowym, stricte astronomicznym, czy tam też ta teoria Kopernika spotykała się z krytyką?
W świecie matematyków Kopernik wiedział, że zostanie zrozumiany. Mikołaj Kopernik był przeciwny drukowi swojego dzieła. Nie chciał, żeby to dzieło zostało w tak szerokim stopniu upublicznione. Kopernik uważał, że powinno ono co najwyżej zostać rozpowszechnione w postaci odpisów tylko do świata ludzi matematyki, bo tylko matematycy i ludzie rozumiejący matematykę są w stanie to dzieło zrozumieć. Bo dzieło jest przede wszystkim dziełem teoretycznym. Mikołaj Kopernik nie był wybitnym obserwatorem. Obserwacyjnie teorię Kopernika potwierdzono w pierwszej połowie XIX wieku.
Historia żywa.
Trzymał słońce, ruszył ziemię, polskiego wydało plemię. Tak głosi wiersz Jana Nepomucena Kamińskiego. No bo trzeba powiedzieć, że ta sama kwestia narodowości Kopernika swego czasu wywoływała spór między Polską a Niemcami.
Znaczy wywoływała jakby chęć zawładnięcia Kopernika przez stronę niemiecką. Kopernik jest bezwzględnie był poddanym króla polskiego. Pamiętajmy, że wiek XVI to nie czas, kiedy znamy... Narodowość nie jest określona tak jak dzisiaj. Wtedy bardziej liczyło się to, kto po jakiej stronie, po stronie którego króla się opowiada i kto w jakim obszarze funkcjonuje. Język, którego używano wtedy, nie determinował narodowości. Ta niemieckość Kopernika była potrzebna dwa razy. Pod koniec XIX wieku za Bismarcka, kiedy próbowano tę niemieckość Kopernika budować, i w trakcie II wojny światowej, kiedy też Kopernika w Krakowie próbowano zgermanizować. Był poddanym króla polskiego, takim się czuł i dla królestwa, i dla dobra królestwa polskiego wielokrotnie pracował i pisał i wskazywał to wprost w swoich dokumentach. Nie ma nigdzie, żaden dokument nie wskazuje, że Mikołaj Kopernik pracował dla nieistniejącego państwa niemieckiego.
Do Mikołaja Kopernika będziemy jeszcze wracać w związku z trwającym rokiem Mikołaja Kopernika właśnie. A za chwilę o ciekawej książce historycznej, najpierw jednak utwór z dawnych lat. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Uwikłani w przeszłość to nowa książka znakomitego poznańskiego historyka profesora Waldemara Łazługi. Zaczyna się w roku 1918. Historyk w swojej najnowszej książce pokazał losy Polaków w niepodległej Polsce, którzy byli związani z terenami zaboru austriackiego. Można w niej znaleźć niebanalne, a często zaskakujące analizy historyczne, otwierające oczy na wiele wątków i zachowań.
Niewielu Polaków wie,
jak znaczącą rolę odgrywali Polacy w monarchii austro-węgierskiej, prawda?
To jest właśnie ta rzecz, nad którą przez wiele lat się zastanawiałem, bo oczywiście rozumiem, że to jest tak zwana polityka historyczna, to jest wybór pewnej tradycji, ale to nie jest tak w porządku i musiało być tak, że jeśli wybieramy jedną tradycję, na przykład romantyczną, każdy z nas ją przecież w sobie nosi, to musimy skazywać na niepamięć, na zapomnienie inną tradycję, choćby ona była imponująca, choćby była ciekawa, wielka. Nie mamy się czego wstydzić. Prawdziwie wielkie narody, świadome siebie, mają parę tradycji równoległych, mogą między nimi wybierać, ale o żadne nie zapominają. W tym przypadku historia, która fascynowała wielu historyków Europy Środkowej, Austriaków, gdzie właściwie historii Austrii XIX wieku bez udziału Polaków w życiu politycznym austriacko-węgierskim nie ma, po prostu nie ma, nie da się jej opowiedzieć. Gdzie Dunajewski jest znany, jak i wiele innych polskich postaci, no to taki brak w naszych podręcznikach, w naszej świadomości, takie zapomnienie, takie wypisanie ich, wyrzucenie, zawsze mnie smuciło, zwłaszcza, że los, na jaki ich skazano, no, był niesprawiedliwy. Czy możemy sobie wyobrazić, jak wyglądałaby niepodległa Polska, gdybyśmy nie mieli w XIX wieku dwóch uniwersytetów, które Polaków kształciły, lwowskiego i jagiellońskiego, gdybyśmy nie mieli kadr wykształconych na tamtejszych uniwersytetach, w tamtejszych ławach sejmowych Sejmu Krajowego, w tamtejszym parlamencie wiedeńskim. Przecież przez to przeszli ludzie od prawa do lewa. Tam działał Piłsudski, tam szlify parlamentarzysty zdobywał Ignacy Daszyński, poseł do parlamentu austriackiego, przecież tam Wincenty Witos zasiadał w ławach Sejmu Krajowego.
40 Polaków było ministrami przecież.
40 było ministrami i zawsze to powtarzam. W dodatku wielu z nich się specjalizowało w tym Wielkopolanie. Nie zapominajmy, że Wielkopolanie byli też po tamtej stronie. No tam kariery robili i Korytowski nie był tu wyjątkiem. Ci najwybitniejsi specjalizowali się na przykład w skarbie. Przez 20 lat rządzili skarbem, rządzili finansami, byli wybitnymi finansistami, co podkreślam może specjalnie dlatego, że na ogół my sami siebie w tych kategoriach nie bierzemy. Wielcy powstańcy, przywódcy, poeci, ale ekonomiści skądże znowu? Otóż właśnie chodzi o to, że historyków z innych krajów, jeśli coś fascynowało w tej historii polsko-austriackiej, no to, że Polacy tam byli nie rewolucjonistami, tylko ekonomistami, premierami rządów, tworzyli polskie konstelacje, popisywali się na tle Niemców i Czechów dyscypliną polityczną. Znowu to jest takie skojarzenie anty, że jak to dyscyplina i my, a tam właśnie tak było, tak jakby odwrotność naszej historii wobec tego, dlaczego mielibyśmy z tej odwrotności rezygnować, abdykować, nas to nie obchodzi, bo my wybieramy nurt romantyczny. Dwa mamy nurty, trzy, organicznikowski, ten austriacki, ten stańczykowski, organicznikowski, są nurtami pokrewnymi.
W tej najnowszej książce opisuje pan losy tych Polaków, którzy działali na terenie Austro-Węgier po 1918 roku.
No tak, ale to nie są ludzie pochodzący stamtąd tylko. To są ludzie, którzy w ten czy inny sposób przez Galicję przeszli. Ale powiedzmy sobie szczerze, to prawie wszyscy przeszli. Nie byłoby Piłsudskiego, nie byłoby Dmowskiego, bo oni wszyscy albo tam wydawali książki, zakładali pisma, albo tam działali, bo tam można było działać, albo tam robili kariery, jak no, Korytowski z Wielkopolski, czy bardzo wielu profesorów Galicyjskiego Uniwersytetu, na mało kto może pamięta już dziś, że Morawscy, który się bardzo skojarzył dzisiaj z życiem akademickim Galicji i Austrii w ogóle, że Morawscy byli z Jurkowa koło Kościana. Ćwikliński, minister oświaty, urodził się w Gnieźnie. Tam potem robili wielkie kariery, ale oni byli wszyscy stąd, więc to jest historia o ludziach, którzy byli uwikłani w taki dający się uchwycić sposób, bo są materiały, bo oni stali się proskrybowani.
Piętnowali.
Tak, że oni się kiedyś wdali w te struktury austriackie, na przykład jak Ćwikliński, którego właściwie Uniwersytet Poznański, mimo że to był najwybitniejszy filolog klasyczny, jednego z najwybitniejszych helenistów w historii, no ale uniwersytet przeprosił go dopiero właściwie pod koniec międzywojnia, kiedy on był już bardzo starym człowiekiem, czy zdjął z niego, uroczyście przepraszając, to odium Austriaka.
Historia żywa.
Zaproszeniem do historycznej lektury kończymy historyczny magazyn. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję, Jacek Butlewski, a żegnamy się dawnym, dawnym filmowym hitem. Dobranoc.
Just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher.
desire to make you my own. Pa da pa da pa do de da poo. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Historia żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.